mieć w sobie życie Boże?
O wierze swoimi słowami
zaprasza
ksiądz Sylwester Sowizdrzał,
orionista.
Boże mój, wzmocnij wiarę mą, daj nadzieję mi, miłość daj.
Minął już czas wakacji, zaczął się miesiąc wrzesień, a razem z nim zaczęła się szkoła. Chyba trochę wszystkim nam tak pozostało, że poszczególne lata w szkołach wyznaczają kolejne etapy życia. I tak każdy nowy rok przynosi coś nowego. Uczymy się czegoś nowego, ale i czekamy na to, co nam przyniesie ten kolejny nowy rok. Chcielibyśmy się czegoś nauczyć i tak najlepiej byłoby się nauczyć czegoś, co przyda nam się na całe życie. Może czegoś, co sprawi, że staniemy się naprawdę trochę bogatsi, trochę dojrzalsi. Może tak, abyśmy byli na tyle mądrzy, żebyśmy nie musieli nigdy żałować tego, co robimy w życiu. Żeby nie było trzeba się już nigdy wstydzić albo odwoływać tego czy tamtego. Niekiedy życie tak się skomplikuje, że nie chcielibyśmy się pokazywać tu czy tam. I w takich sytuacjach to może nawet byśmy się i pokazali, ale dobrze byłoby, żeby nas nikt nie rozpoznał, a może w ogóle najlepiej, żeby nas nikt nie widział. Bo właśnie chodzi o sytuacje trudne, w których najlepiej byłoby założyć jakąś maskę. Zatem pytanie, czy można i powinno się zakładać maski? Chciałbym tutaj nawiązać do powieści Luigiego Pirandello, który jest mistrzowskim dziełem z dziedziny poetyki groteski zatytułowanym Nieżyjący Mateusz Pascal. Bohater książki, Mateusz Pascal, mieszka w pewnej liguryjskiej wiosce Miranio. Ojciec, właściciel kopalni siarki, zmarł, gdy Mateusz miał 4,5 roku. Zostawił w spadku dla swojej rodziny dość pokaźny majątek. Zarządzał tym majątkiem Batta Malagna. Już od samego początku zaczynają się przeplatać i komplikować w książce różne wątki. Mateusz jest zakochany w Oliwii, ale poślubia ją Batta, zarządca. Batta jednak nie może mieć z nią dzieci. I tutaj zaczyna się cała historia przeróżnych kombinacji. W ostateczności Mateusz zakochuje się w siostrzenicy Batty, Romildzie, która zachodzi z nim w ciążę, ale nie chce dłużej spotykać się z Mateuszem. Mateusz rozumie, że został wykorzystany przez Romildę, aby być ojcem dla dziecka, które chce mieć Batta. Wtedy Mateusz spotyka Oliwię, żonę Batty, i mówi jej o wszystkim, zaznaczając jednak, że powinna przekonać męża, że ten może mieć własne dzieci. I Mateusz kontynuuje spotkania z Oliwią, ale gdy tak się spotykają, Oliwia zachodzi z Mateuszem w ciążę. To wszystko odkrywa Batta, który musi uznać dziecko Mateusza i Oliwii za swoje, ale zmusza Mateusza do małżeństwa z Romildą, swoją siostrzenicą, z którą Mateusz również ma drugie dziecko. I tak Mateusz zamieszkał razem z Romildą i swoją teściową. Te źle go traktują. Jest trochę niezaradny, ale udaje mu się zostać bibliotekarzem. Mateuszowi rodzą się dwie bliźniaczki, ale szybko umierają. Jedna podczas porodu, a druga w rok później. Umiera również i matka Mateusza. Mateusz nie może znaleźć dla siebie miejsca. W domu czuje się źle, bo jest wciąż krytykowany i upokarzany. Zatem postanawia wyjechać do Ameryki. Jednak zatrzymuje się w Monte Carlo, gdzie grając w ruletkę w kasynie wygrywa prawdziwą fortunę. Wtedy pragnie wrócić do domu, aby odzyskać swój majątek i zemścić się za nadużycia teściowej. Jednak jadąc pociągiem, czyta w gazecie, że w jego wiosce Miranio znaleziono topielca noszącego jego imię i nazwisko, Mateusz Pascal. W artykule podano, że popełnił on samobójstwo z powodu problemów finansowych. Mateusz jest tym wstrząśnięty. Ale widząc, że wszyscy uznali go za zmarłego, pojawia się dla niego możliwość rozpoczęcia nowego życia. Słuchając rozmowy dwóch podróżników, wpada mu w ucho nazwisko Adriano Meis. Postanawia przyjąć to imię i nazwisko jako swoje. goli brodę, zapuszcza włosy i wkłada niebieskawe okulary, by zakryły tendencje oczu do zeza. Wymyśla, że urodził się w Argentynie, przybył do Włoch, gdy miał kilka miesięcy i że dorastał w Turynie. Udaje się również do Turynu, aby lepiej poznać miejsca, do których się odnosi. Podróżuje często za granicę, zwłaszcza do Niemiec, ale równie często wraca do Włoch. Jednak nie wchodzi w głębsze relacje z ludźmi, aby nie musieć mówić za dużo szczegółów na temat swojego życia. 2 lata później, kiedy pragnie ograniczyć swoje wydatki, zatrzymuje się na dłużej w Rzymie. Zamieszkuje w rodzinie pasjonata teozofii, który zajmuje się spirytyzmem. Wkrótce nasz bohater Mateusz, który teraz nazywa się Adriano, zakochuje się w Adriannie, córce właściciela mieszkania. Jednak nie mogą się pobrać, ponieważ Adriano, nasz Mateusz, nie posiada oficjalnych dokumentów. Gdy jeden z domowników kradnie resztę jego oszczędności, nie może złożyć na niego skargi. Zdarza się również, że ma potrzebę dochodzenia swoich praw na drodze pojedynku, ale musi z tego również zrezygnować, by uniknąć śledztw na temat jego tożsamości. Mateusz musi więc uniknąć wszelkich sytuacji, które mogłyby go doprowadzić do konfrontacji z władzami ze względu na brak dokumentów. W pewnym momencie myśli nawet o samobójstwie, bo ma świadomość, że żyje dzięki pozornej śmierci, ale w prawdziwym życiu oficjalnie on nie żyje. Te nowe ograniczenia każą mu zatęsknić za swoim dawnym życiem Mateusza Paskala. Dochodzi zatem do wniosku, że lepiej, żeby samobójstwo popełnił wymyślony przez niego Adriano Meis. Wtedy on będzie mógł powrócić do swojej pierwszej i prawdziwej tożsamości. Udaje się zatem nad Tybr, gdzie zostawia na jednym z mostów swoją laskę, kapelusz i wizytówkę Adriana Meis. Potem wraca do swojego rodzinnego Miranio, decydując, aby znowu zamieszkać ze swoją żoną Romildą i z teściową. Gdy jednak dociera do domu, widzi, że w czasie, gdy uważano go za martwego, żona wyszła ponownie za mąż, tym razem za jego własnego przyjaciela, Pomino, i ma z nim jedną córkę. To rujnuje wszystkie jego plany, bo gdyby przyznał się, kim jest i że on żyje, małżeństwo Romildy z Pominem zostałoby unieważnione. Poza tym nie umiałby teraz zamieszkać na nowo z Romildą, po tym, gdy ta zaczęła już żyć z Pominem, a do tego jeszcze trudno byłoby się odnieść do ich córki. Dlatego Mateusz decyduje, aby nie deklarować oficjalnie, że żyje, i w ten sposób znowu napotyka trudności, aby uznano go oficjalnie za żywego. Idzie zatem pracować na nowo do zapomnianej biblioteki, aby tam napisać teraz historię swojego życia. A od czasu do czasu chodzi na cmentarz, aby zanieść kwiaty na grób nieżyjącego Mateusza Paskala.
Boże mój, wzmocnij wiarę moją, daj nadzieję mi, miłość daj.
Pirandello przedstawia nam swoją nowatorską powieść, która została napisana w 1904 roku, ale już wtedy zawierającą niesamowite bogactwo środków literackich. Należy ona do poetyki modernizmu. Narusza różne hierarchie czasoprzestrzeni, groteskowo przesuwa granice różnych pojęć na poziomie świata i świadomości. Przenikanie się podmiotowości i przedmiotu w szerokim znaczeniu. Autor powieści, Pirandello, łamie granice między życiem a śmiercią. Mateusz, bohater powieści, jawi się jednocześnie jako żywy i martwy, dawny i obecny, nierzeczywisty i istniejący. Pirandello manipuluje świadomością ludzką. Mateusz na wydarzenie, które mu się przytrafiło, reaguje głupotą, anegdotą, a nawet farsą. Na koniec powieści powraca do biblioteki, w której pracował wcześniej, aby opisać swoje własne życie, aby wejść na nowo w subtelną grę pomiędzy czytelnikiem a samym sobą. Ponieważ nie może dokonać swojej samoidentyfikacji i nie wie, kim jest. Jego życie układane jest w taki sposób, że nie stając się bohaterem własnej historii, nie może rozpoznać granic własnej osobowości. Może zatem dowiedzieć się, kim jest, tylko w trakcie opowiadania swojego życia. Aby zatem stać się prawdziwym, musi o sobie opowiadać. W książce Pirandella dochodzimy niemalże do absurdu. Mamy do czynienia z bohaterem książki, który sam ją pisze i jednocześnie tworzy całą swoją historię. To, co niemożliwe, staje się wiarygodne, a to, co wiarygodne, może okazać się w każdej chwili niemożliwe. Fenomen Pirandella piszącego tę powieść polega na tym, że świat wykreowany przez twórczość artysty można ocenić jedynie według kryteriów zaczerpniętych z tego samego świata. W ten sposób dochodzi do zatarcia granic zarówno tekstu, jak i świata powieści, które pozostają otwarte. Chcę tutaj powiedzieć, że znając życie, nie jest to jakąś wielką fikcją, bo i dzisiaj możemy spotkać wielu ludzi, którzy już tak się zapętlili w swoich życiowych konfabulacjach, że można by spokojnie przyrównać ich życie do życia Mateusza z powieści Pirandella. Faktycznie Mateusz, opisując swoje życie, wyznaje: umarłem już dwa razy, raz przez pomyłkę, a drugi zobaczysz. Czasem myślimy sobie, że są takie sytuacje w życiu człowieka, w których trzeba się pokazać, ale lepiej, żeby się nie przyznawać, kim jesteśmy, bo to mogłoby może wywołać oburzenie otoczenia, a może przynajmniej pewne zdziwienie. Wtedy najlepiej byłoby założyć jakąś maskę. Otóż powiedzmy sobie od samego początku, że dla normalnego człowieka nie wchodzi w grę żadne zakładanie w życiu jakichkolwiek masek, bo to prowadzi do zafałszowania własnego sumienia, a w konsekwencji do prowadzenia podwójnych gier, które na dłuższą metę skutkują przyzwyczajaniu się do podwójnego życia. I prowadząc takie podwójne życie, w jakimś momencie człowiek gubi się i już nie wie, kim sam jest. Dochodzi do pewnej swoistej schizofrenii w jego życiu, bo kiedy zaczyna kłamać, musi wymyślać różne wiarygodne uzasadnienia dla tych kłamstw. I aby były one naprawdę wiarygodne, musi je tak przedstawiać, aby inni uwierzyli, że on w nie wierzy. I dzieje się, że człowiek w jednym momencie myśli, że jest jedną osobą, a w drugim udaje, że jest zupełnie kimś innym. I to prowadzi do kompletnego zafałszowania w życiu, do zakłamania i do swoistej schizofrenii. Katolik nie dopuszcza zakładania jakichkolwiek masek, aby nie doprowadzić do wypaczenia swego sumienia i do duchowej schizofrenii. Człowiek, aby mógł wzrastać duchowo, potrzebuje prawdy o sobie samym, co nie oznacza, że nie przydarzą mu się w życiu błędy, z których będzie musiał się wytłumaczyć. Ale to nie jest problemem, gdyż jeśli komukolwiek przydarzy się popełnić błąd w życiu, łatwo będzie go naprawić czy przeprosić, gdy wiemy, że nie chcieliśmy go popełnić. W rzeczywistości człowiek jest nie tylko tym, jak jest postrzegany od zewnątrz, czym jawi się na zewnątrz, ale wpisane są w niego również jego najgłębsze pragnienia, czyli to, kim chciałby być. I nawet jeśli byłby jeszcze bardzo niedojrzały, ale będzie nosił w sobie głębokie pragnienie dojrzewania, kochania innych, szukania prawdziwego dobra każdego człowieka, pomagania innym, to będzie mu łatwo zrealizować te pragnienia i osiągnąć dążenia, do których zmierza w swoim życiu. Bo człowiek przez swoje pragnienia realizuje nadzieje, które nosi w swoim sercu. A nadzieja sprawia, że w jakiś sposób utożsamiamy się z przedmiotem, do którego dążymy, z przedmiotem naszych pragnień. Miłość z kolei czyni, że z tym przedmiotem naszych pragnień się łączymy już na poziomie duchowym. I to dzięki nadziei i miłości realizujemy ideały, do których zmierzamy, bo możemy ich pragnąć i do nich przylgnąć całym swoim sercem, całym sobą. Dlatego też na drodze naszego wzrastania powinna nam przyświecać nadzieja i miłość, a nie zakładanie jakichkolwiek masek, które jeszcze bardziej komplikują nam życie i nas alienują. Otwórzmy się zatem całym swoim sercem poprzez naszą wiarę, nadzieję i miłość na ten wspaniały i rzeczywisty świat, jaki otwiera przed nami Pan Bóg.
Boże mój.
Mieć w sobie życie Boże.
Ksiądz Sylwester Sowizdrzał,
orionista.
Boże mój.